Spotkanie z reportażem.
Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Białek. Kolejne spotkanie z reportażem, kolejni goście, kolejne reportaże do posłuchania. Dzisiaj ze mną w studiu pani Aleksandra Maliszewska i Sebastian Domdalski. Mamy dwa reportaże, jeden pod tytułem Święta Wojna, a drugi Trzeba trenować, trenować, trenować. A zatem, jak się domyślamy, będzie o treningu, o jakichś rozgrywkach, o jakiejś walce, ale czy w tym reportażu akurat, w którym, o czym posłuchamy w dzisiejszej audycji? Jesteście studentami dziennikarstwa, ale czy kończyliście studia licencjackie również tutaj u nas na dziennikarstwie, panie Sebastianie?
Ja nie. Ja studiowałem u siebie w Płocku marketing i nowe media, więc to jest zupełnie co innego.
Były zajęcia praktyczne?
Były zajęcia praktyczne, jednakże nigdy nie miałem kontaktu z radiem ani w ogóle takimi innymi formami dziennikarstwa.
I pani Aleksandro?
Tak, ja wykończyłam licencjat tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, więc kontynuuję tę przygodę.
I pani już miała też zajęcia w studiu radiowym. Montaż nie jest pani obcy.
Zgadza się.
Ale pierwszy raz robiliście reportaż.
Dokładnie tak.
Przygoda?
Bardzo ciekawe doświadczenie. Pozwala nabyć nowych umiejętności, które są dość proste, ale trzeba faktycznie trochę się przyłożyć, żeby poznać niektóre z mechanizmów, nawet jeżeli chodzi o te aspekty czysto techniczne, gdzie wydaje się, że nasze pokolenie nie ma problemu z komputerami, z ich obsługą. Ale kiedy przyjdzie jakoś głębiej wejść właśnie w ten świat cyfryzacji, to jest to na pewno coś, z czego można wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość.
A czym jest reportaż, waszym zdaniem, właśnie już tak od strony praktyków? Jak gdybyście mieli go scharakteryzować? Co to jest?
Przekazaniem jakiejś historii, żeby bliżej słuchaczowi przedstawić jakiś temat, być może podejść do niego z niekonwencjonalnej strony. Reportaż ma szansę pokazać to, co jest gdzieś ukryte.
Panie Sebastianie?
Ja również zgodzę się tutaj ze słowami, które powiedziała Ola. Reportaż to jest właśnie takie przedstawienie sytuacji. Wywiad nie odda tego wszystkiego, co da reportaż. Nie przedstawimy tych wszystkich faktów dookoła, co możemy w tych takich wątków fabularnych, za kulis. Wywiad takich się nie da przeprowadzić. Reportaż to jest specyficzna forma i dzięki temu właśnie można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy i zaciekawić odbiorcę.
Nasze spotkanie z reportażem zaczniemy od reportażu pana Sebastiana. Posłuchajmy zapowiedzi.
Mecze między Płockiem a Kielcami były bardzo, bardzo zacięte. Tam się w tamtych czasach dużo krwi przelewało, nosy były łamane, czerwone kartki, a zawsze te mecze były bardzo emocjonujące. Dlatego też pewnie ta nazwa powstała, Święta Wojna, bo to była wojna między nami i do dzisiaj zresztą trwa.
Więcej na ten temat w reportażu pod tytułem Święta Wojna. Zapraszam, Sebastian Domdalski.
Zapowiada się ciekawie. Będzie o świętej wojnie. Pomiędzy kim a kim?
Między Płockiem a Kielcami. Piłka ręczna, mecze od wielu, wielu dawno się rozgrywają. Wielka historia pomiędzy tymi zespołami.
Skąd taki wybór tematu?
Jestem z Płocka, więc piłka ręczna zawsze była blisko mnie. Sam trenowałem piłkę ręczną wiele lat i uczestniczyłem w meczach, więc wybór, w sumie interesuje się piłką ręczną, sport jest bardzo blisko mnie i wybór był prosty. Chciałbym po prostu nagrać reportaż związany ze sportem, a z racji, że jestem z Płocka, to łatwo było nabyć różne kontakty, żeby nagrać reportaż o świętej wojnie.
A rzeczywiście Płock i Kielce tak od lat rywalizują ze sobą?
Tak, tak. To już jest od jeszcze lat 90.
Posłuchajmy, jak wygląda ta historia.
Początek.
Ta święta wojna to na pewno wyszła od, myślę, od czasów gdzieś tam prehistorycznych, czy tam innych starożytnych, prawda? Święte wojny gdzieś tam się toczyły. A tutaj myślę, że nazwa chyba z tego, ktoś sobie to przypisał, jak to z kibiców, dziennikarzy, w tej chwili nie wiemy, kto użył tego pierwszego słowa. No wiadomo, że zawsze walka płocko-kielecka decydowała o wynikach, o prestiżu. ale też decydowała też o różnych aspektach między miastami, o rywalizacji.
Termin to się wziął Święta Wojna bardzo, bardzo dawno temu, zanim ja przyszedłem do seniorów, już jako dziecko trenujące w Płocku w grupach młodzieżowych chodziłem na mecze. Moi rodzice też chodzili od dawna na te mecze i no to były zawsze te mecze między Płockiem a Kielcami, były bardzo, bardzo zacięte. Tam się w tamtych czasach dużo krwi przelewało, nosy były łamane, czerwone kartki, a zawsze te mecze były bardzo emocjonujące. Dlatego też pewnie ta nazwa powstała, Święta Wojna.
Różne mówi się o tym, że gdzieś jako młody zawodnik bardzo byłem agresywny, skontuzowałem zawodnika z Kielc, doznał on urazu. Później zawodnicy z Kielc chcieli się zrewanżować w następnym czy w kolejnym meczu. Wspominamy też tutaj potyczki Andrzeja Marszałka na Blaszak Arenie, tak, bez piłki, ataki z Darkiem Wcisło, różne kontrowersje w obronie szczególnie, bo on tylko grał w obronie. Więc piłka ręczna wtedy nie przebierała w środkach, zawodnicy też, przepisy były jeszcze może tak łagodniejsze niż teraz są, teraz bardziej chronią zdrowie zawodników i szanują ich pracę, a wtedy no, była walka, tak jak była moja piłka ręczna, była twarda, nieustępliwa i każdy chciał, że tak powiem, być trochę takim zadziornym i tym, który odda za kolegę, czy przyłoży w jakiejś mocniejszej akcji. Było wychowanków Kielc i Płock, obcokrajowiec to takie, to naprawdę to były rodzynki, albo ich jeszcze nie było w tym swego czasu. No sama mówię, tak jak ta cała Święta Wojna, ząb za ząb, oko za oko. Więc na tej zasadzie my sobie tutaj, my komuś ktoś uszkodził tutaj, ktoś tam, czy czasami niechcący, bo to nie jest tak, że... Ale były sytuacje, że się, jak ktoś chciał się zrewanżować, to robił już to specjalnie. Były krzyża, tak, ale tu też jeden zawodnik sprowokował drugiego. To są emocje, to są, wyzwoliły się niepotrzebne takie stresy, tak, dodatkowo. No ktoś chciał, myślał, że sędzia nie będzie widział i wymierzę albo mu oddam, tak. Więc to jest też gra nerwów i błędów.
Także z tego właśnie wzięła się Święta Wojna. Hala przy ulicy Krakowskiej.
Bęben oczywiście był dwa, chyba nawet bębny były nad ławką, gdzie siedzieliśmy, więc cały czas tam nie było komunikacji między sobą, bo cały czas bęben był, ktoś tam walił i rzeczywiście po meczu to była głowa spuchnięta po tym bębnie.
Bardzo hałasowo nam bardzo, no ale to są specyficzne, pamiętamy też różne wyzwiska, różne wykrzykiwania w stronę naszych, nas, tak, zawodników. I odwrotnie było. Jak przyjeżdżali zawodnicy z Kielc do Płocka, to również kibice nie byli dłużni.
Nie było łatwo, rzeczywiście, te jedne 30 minut, gdzie się stałem w rogu boiska, gdzie byli na wyciągnięcie, można powiedzieć, ręki i oni mnie tam prawie dotykali. Były też, no niestety, incydenty bardzo przykre, bo i byłem i opluty, i gumami we mnie rzucano. Ale powiem szczerze, że to dawało mi jakoś większą motywację, bo wtedy jak się rzucał bramkę ze skrzydła, była ta sekunda ciszy na hali i emocje z mojej strony, więc no, pamiętam to bardzo dobrze. To była specyficzna hala mała, gdzie w tym rogu akurat te 30 minut bardzo ciężko było dla mnie grać.
Blaszak Arena.
Tam pierwsze sukcesy, pierwsze Mistrzostwo Polski. Ja trenowałem całe życie na tej hali, więc zawsze bardzo miło wspominam tą halę. Bardzo mała hala, jeszcze chyba mniejsza niż ta na Krakowskiej, więc tutaj kibice też mieli zawodników na wyciągnięcie ręki, więc wszystko było słychać, kto co mówi, kto jak krzyczył. No niesamowita atmosfera była na Blaszaku, tam było bardzo ciepło, trzeba było umieć grać, nie można było kozłować już później w pewnych momentach mecz, bo ta piłka uciekała, bo parkiet robił się śliski, więc no bardzo, bardzo miłe wspomnienia.
Moja żona to nazywała też takim przepoconym zapachem, że nawet jak już po latach przyszedłem do domu i mówi, byłeś na Blaszaku, twoje ubrania, twój ten, wszystko tam, że tak powiem, przesiąkło i to jest, to tak, na pewno farba, na pewno to, co tam się działo. Może nie było dobrej wentylacji, może nie było, było za ciepło czasami albo za zimno. No wiemy, blacha jak reaguje na zmianę temperatur.
I to chyba do dzisiaj nawet jest czuć, pomimo tego, że ta hala już jest odremontowana. Czasami tam trenujemy i wspomnienia wracają, nadal ten zapach pozostał i mogę jeszcze powiedzieć, że tam się też ciężko trenowało w wakacje, bo jak było po 35 stopni na dworzu, to jak wchodziliśmy o 17 na halę, to ta hala się nagrzewała, tak jak nazwa Blaszak, więc ta hala tak się nagrzewała, że tam było po 30 parę, po 40 stopni na tej hali, czasami było ciężko trenować.
No tak, to jest właśnie ten skutek, bo albo okna nie można było otworzyć, ale pamiętajmy też, ile było wtedy na tej, tam nie wiem, 600 czy 800 mieściło się 1000 czy 1100 ludzi wchodziło, tak?
Był nadkomplet, nawet kibice oglądali gdzieś tam przez okienka malutkie takie, na dach wchodzili, żeby tylko zobaczyć ten mecz. Zawsze był nadkomplet, zawsze dostawiono jakieś takie ławki dla dzieciaków, pamiętam, czy dla kibiców. Część stała, część na ławkach siedziała, więc tam był zawsze wpuszczany nadkomplet ludzi. Dzisiaj pewnie to już było ciężko z tym, ale wtedy jeszcze akurat w tych czasach można było wpuszczać nadkomplet.
Siedzieli nawet przy linii, tak, zasłaniając tam bandy. Ci, co nie mogli wejść, stali na zewnątrz, patrząc, albo wisieli gdzieś tam na kratach przez okno, oglądając. No to na pewno to są nieodzowne sytuacje, które w tej chwili się już nie powtórzą, bo mamy inną halę, innych kibiców. Też trzeba o tym pamiętać. Każdy, kiedy było dużo płotczan, dużo zawodników, więc te rodziny, ci znajomi lokalni tutaj z danej ulicy czy utożsamiali się ze szkoły, przychodzili popatrzeć, kibicować. Tu wtedy nie trzeba było nikogo namawiać, chodźcie teraz na niebiesko, na zielono, kibicujemy. Hasło, jest mecz, to wszyscy już są na tym meczu.
No niesamowita atmosfera była na Blaszaku.
Słupy, które podpierały, wiemy dobrze, jak się hala zapełniała, to takie były takie V. Kibice nie siadali w tych miejscach, tylko siadali, żeby widzieć, ale jak trzeba było zapełnić halę, bo było tylu chętnych, to i to już wtedy nie przeszkadzało kibicom.
Ten filar nieszczęsny u nas na tej hali i rzeczywiście, no, jak ktoś usiadł tak, to można było bramki nie widzieć, jak siedziałeś na meczu na hali tej starej, no ale to już każdy no, nie wybrzydzał. Na tym meczu się nie wybrzydzało, już chodziło bardziej o atmosferę, o to wszystko, żeby przeżyć ten mecz.
No to z dachu, z wentylatorni, czy tam z jakiegoś tam, na pewno przeciekało to nieraz. I tu pamiętamy sytuację, gdzie masażysta Mariusz Jaroszewski, żebyśmy mogli dokończyć ten mecz, wspiął się i trzymał te wiaderko, żeby ta woda nie kapała nam na parkiet.
Mariusz wtedy wszedł, bo prowadziliśmy mecz i no, trzeba było sędzia mu przerwać, dać walkovera, bo my musimy zabezpieczyć jako gospodarz halę. I rzeczywiście on tam siedział pod samym dachem, miał wiaderko, czy dwa wiaderka nawet, i trzymał tą wodę kapiącą, żeby tylko dograć ten mecz i wygrać.
Teraźniejszość.
Ta już wojna marketingowa zaczyna się dużo przed meczem, nakręcanie do meczu, później już sam mecz, no to już jest walka, dzisiaj mamy, wiadomo, nie ma już tak brutalnej walki, jak kiedyś była, jest bardziej czysta ta walka, no i zawodnicy oczywiście też są na poziomie już światowym z jednej, z drugiej strony, więc no na pewno jest to bardzo dla oka, dla promocji piłki ręcznej, są to mecze widowiskowe.
Oczywiście to w tej chwili to rządzi, tak, marketing, media społecznościowe, pieniądz oczywiście tu też zawsze gra, widzimy to, kto ma lepszych zawodników, no ale zdobycie Mistrzostwa Polski zawsze elektryzuje, zawsze, i kto będzie grał wtedy w Lidze Mistrzów?
A ja zawsze wracam do Blaszaka. Do Blaszaka to była taki mecz, to w półfinale chyba graliśmy z Kielcami, gdzie Artur Niedzielski dostał krzyż, musieliśmy grać 5-6, dwie dogrywki, ja chyba w pierwszej czy drugiej dogrywce już skurcze tak mnie w nogi łapały, że nie dało rady grać, zostałem zniszczony, ale wygraliśmy, a druga to wspomnienie oczywiście tutaj z tej hali 2011 rok, gdzie tutaj faworytem było Kielce, a my zdobyliśmy złoty medal, także tutaj porównując te dwie hale, to Blaszak już mam jedno wspomnienie, a tutaj mam nadzieję, że jeszcze te wspomnienia najlepsze przede mną.
Wysłuchaliśmy reportażu Sebastiana Domdalskiego Święta Wojna. Taka refleksja moja, panie Sebastianie, po wysłuchaniu pana pracy. Bardziej to jest o magii miejsca niż o tej wojnie. Wojny właściwie to tutaj za bardzo nie ma. Zafascynowany pan jest rzeczywiście piłką ręczną, to słychać. Opowieść wybrzmiała. Co z tymi miejscami?
No, te miejsca mają bardzo dużą historię. One już, hala przy ulicy Krakowskiej już nie jest, tak, nie jest używana. Mecze teraz między tymi zespołami są rozgrywane na zupełnie innych halach.
Ale przy Krakowskiej w Płocku, tak?
Nie, w Kielcach. Hala przy ulicy Krakowskiej znajduje się w Kielcach, natomiast Blaszak Arena jest w Płocku. I już teraz w Kielcach grają na innej hali, gdzie mieści się ponad 4000. Na hali przy ulicy Krakowskiej mieściło się 500-600 osób. Tak samo było w Blaszak Arenie, też 600-800 osób wchodziło, a teraz mecze są rozgrywane w Płocku, w Orlen Arenie, gdzie prawie 6000 wchodzi, a na te mecze właśnie w Blaszak Arenie i przy hali ulicy Krakowskiej był ten taki klimat, ponieważ tam zawsze wchodził nad komplet i było wielu, wielu kibiców i atmosfera wokół tych klubów jest różna, nie darzą się sympatią, więc padały różne wyzwiska podczas spotkań między kibicami i zawsze była napięta atmosfera. Jednakże gdyby nie te dwa zespoły, to ta piłka ręczna dzisiejsza nie byłaby na takim poziomie jak KS, więc ta cała historia była na pewno niezbędna, żeby poziom piłki ręcznej, który jest teraz, był jaki jest.
A piłka ręczna, te rozgrywki, to jest ważne wydarzenie dla mieszkańców Płocka?
Tak, mi się zdaje, że piłka ręczna jest sportem numer jeden w Płocku. Zawsze na meczach jest pełna hala. Liga Mistrzów, czy to rozgrywki ligowe, zawsze jest pełna hala. Kibice się bardzo interesują. I główny temat, czy się pójdzie na Starówkę do galerii, główny temat i tak jest zawsze piłka ręczna. Kogoś się nie spotka, zawsze ma koszulkę drużyny piłki ręcznej Wisły Płock.
Jeśli chodzi o kompozycję pana reportażu, wybrał pan tę kompozycję bardzo taką prostą, ale też bardzo radiową, czyli przekładaniec. Jeden głos, drugi głos. Ładnie rozróżnił je pan. Jeden głos jest na pogłosie. Nie pomylimy się, kto mówi. Ale trochę mi tam dźwięków zabrakło. Przy tym bębnie chciałabym go usłyszeć. Co się stało?
Tak, miałem niestety dźwięk bębna, a ja jednakże go nie użyłem. Zapomniałem po prostu go dodać do końcowego reportażu i niestety tego dźwięku bębna nie użymy.
Nie usłyszymy.
Nie usłyszymy.
No fakt, obrazy skojarzeniowe powinny nam się pojawić. Czy coś pan zmieniłby w swoim reportażu oprócz tego bębna?
Mi się zdaje, że tak. Na pewno trochę przedstawiłbym inaczej historię przede wszystkim Świętej Wojny. Nie pokazałbym aż tak tych hal, które mają wielką historię pomiędzy tymi zespołami. Na pewno jest kilka wątków. Dodałbym też dźwięki różne, ten bęben, na przykład jak była woda, jak spadała z dachu, to też dodać dźwięk wody.
No, no nie zawsze trzeba aż tak zero-jedynkowo, prawda? Podchodzi. Ale magia miejsca też tutaj ma swoje znaczenie. Może by trzeba było inaczej troszeczkę przesunąć środek ciężkości, bardziej może na te miejsca, skoro pan je nam wprowadza. Nie musi to być zaraz wojna, bo na szczęście ta wojna tutaj jest taka bezkrwawa i łagodna. Tak, ona. A jak wygląda w rzeczywistości?
Teraz w rzeczywistości ta walka nie jest tak brutalna, jak była kiedyś. Kiedyś lała się krew, naprawdę były brutalne faule. Tak. W dzisiejszych czasach są faule, jest dużo czerwonych kartek pomiędzy tymi zespołami i są one, można powiedzieć, poważne, a jednakże nie tak brutalne, jak były kiedyś. Są wykluczenia, walka na boisku trwa i sędziowie zawsze mają problem z oceną tej rywalizacji, dlatego zazwyczaj związek próbuje ściągnąć sędziów najlepszych na świecie, czyli z zagranicy, ponieważ polscy sędziowie jeszcze mogą faworyzować pewne drużyny, więc na te mecze zawsze ściągana jest inna obsługa z zagranicy.
Okej, panie Sebastianie, mówi pan o wojnie na parkiecie, a pomiędzy kibicami też się tak zdarza jak z kibicami piłki nożnej?
Nie ma takiej walki. Są po prostu słowne wyzwiska, do rękoczynów nie dochodzi. Jedyne, do czego doszło w przeszłości, to zabieranie flag kibicowskich i to tylko tyle. Tak to głównie wyzwiska i na tym polega w sumie ta walka kibicowska między Płockiem a Kielcami.
Ale rozumiem, że po meczu wychodzicie jedną bramką, nie ma problemu.
Nie, ponieważ zawsze są oddzielani.
A jednak?
Jest tak, wiele ochroniarzy. Nie wiadomo w sumie do czego mogłoby dojść, jednakże raczej nie sądzę, żeby doszło do rękoczynów. Kibice piłki ręcznej, a piłki nożnej się trochę różnią, więc to po prostu zawsze są, dużo jest ochroniarzy, jednakże każdy klub ma swój sektor, w którym wchodzi i wychodzi. I nigdy kibice jednej drużynie nie wchodzą tym samym sektorem.
Co było dla pana najtrudniejsze przy realizacji tej opowieści?
Najtrudniejszym w ogóle w tym reportażu było zebranie się do montowania. To było najcięższe, żeby się zebrać.
W sensie zebranie się, czyli przyjście, usiąść i znaleźć
i montować.
Czas.
Tak, no, okay. To był największy problem, znaleźć czas, żeby zmontować. Jednakże jak już przyszedłem i zacząłem montować, to poszło z górki. Nie było jakichkolwiek problemów, żeby zrealizować to.
Jakaś rada dla kolejnych początkujących reportażystów?
Nie wolno się bać, trzeba przebywać swoje lęki, swój jakiś stres, to i tak zadawać pytania. Zawsze odpowiadający chętnie udzieli nam odpowiedzi na te pytania, więc trzeba po prostu przebywać, dążyć do tego i spełniać marzenia.
Czyli robić po prostu.
Tak.
Spotkanie z reportażem. Pani Aleksandro, teraz czas na pani pracę. Trzeba trenować.
Trzeba.
I nie będzie to o sporcie.
Nie będzie to o sporcie, dla odmiany.
Posłuchajmy zapowiedzi.
Let's go.
Dobra, powiedz coś.
Na 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 na.
Piosenka dobra na wszystko? O tym, czym jest muzyka dla współczesnego młodego człowieka, w reportażu Trzeba trenować Aleksandry Maliszewskiej opowie Bartosz Mozelewski.
Już wiemy, że reportaż nie będzie o sporcie, czyli będzie o czym albo o kim?
To jest dobre pytanie, ponieważ reportaż będzie o muzyce, ale przedstawionej od właśnie, tak jak wspominałam wcześniej, trochę innej strony, od spodu, od kuchni, od kulis, żeby pokazać...
O tym powiemy po reportażu, żeby pokazać co. Ale kto jest bohaterem?
Bohaterem jest przyjaciel mojego narzeczonego, którego ja też znam od wielu długich lat. No i stwierdziłam, że jego zainteresowania są na tyle ciekawe, że warto z nim porozmawiać.
Czyli muzyk.
Muzyk.
Jaka muzyka?
Rap.
Usłyszymy trochę rapu?
Samego rapu nie usłyszymy. Będą wstawki dźwiękowe, które po prostu znajdują się też w jego piosenkach.
A dlaczego nie usłyszymy rapu?
To jest trochę zabawne, ale tak jak Bartka bardzo lubię i cenię to, że robi co robi, bo jednak trzeba mieć odwagę, tak jak właśnie tutaj w reportażu pada. To jest to specyficzny gatunek muzyki. Teksty są w ogóle z tych abstrakcyjnych, to tak eufemistycznie mówiąc, więc nie jestem przekonana, jaki byłby ich odbiór. Dlatego postanowiłam sprowadzić to do samej tej linii melodycznej.
Posłuchajmy.
Ja jeszcze nie mam tak stricte styczności z muzyką, jeśli chodzi o taki wyższy szczebel, tylko po prostu tak sobie nagrywam. Akurat tutaj miałem przyjemność z paroma osobami robić, aczkolwiek mam bardziej takich kolegów od siebie po prostu z Gdańska, gdzie robimy muzykę, niż jako, że jeżdżę po Polsce, mam tam jakichś znajomych muzycznych czy coś, na przykład u nich śpię i robimy muzykę weekendami, bo też takie rzeczy się zdarzają, tylko wiadomo, że tutaj trzeba trochę, no ogólnie to środowisko jest bardzo teraz sprzyjające dla artystów i jak ktoś nowy się pojawi, szybko go zaakceptują, to nie dość, że zaakceptuje go, nie wiem, jakaś tam mniejsza grupka ludzi, to ta mniejsza grupka ludzi z reguły wiąże się z większą, czyli całym aktualnie undergroundem, jak jesteś małolacik młody, no to właśnie w takich tematach na początku, jeśli chodzi o muzykę twoją, którą robisz, będziesz się najprawdopodobniej obracał. Tu chodzi właśnie o to, żeby swój styl odkryć, ogarnąć mniej więcej jak to robić, jak modułować głos, jak śpiewać, jak siebie wyrażać na tych piosenkach wszystkich, które się robi. No i to już później z górki leci, po prostu trzeba trenować. Im więcej się tej muzy robi, nawet jak się pisze jakieś beznadziejne teksty, to i tak wszystko idzie do szuflady, ale z drugiej strony jednak to roztrenowanie, czy to jeśli chodzi o głos, czy to jeśli chodzi właśnie o dalsze rzeczy, no to wszystko jednak zostaje.
Baby, love, you got groovy with this one.
same nawijanie plus nagrywanie tego i montowanie mix master, to wydaje mi się, i pisanie tekstu oczywiście, to jest do jakichś 3 godzin, można tak to mniej więcej liczyć, a klip, no to zależy, jaki kto chce klip nagrać, można nagrać prosty jakiś klip, który będzie fajnie zrobiony pod kątem aktorskim, czyli będzie się po prostu na tobie skupiał bardziej niż, że edytor graficzny zrobi tam dużą robotę, doda dużo efektów na teledysk. Także bardzo można to szybko zrobić. Do 24 godzin, tak jak właśnie mówię. Tylko wiadomo, że wtedy jest jeszcze opcja kamerzysta, to też pieniążki dodatkowo dochodzą, bo tam średnio jest właśnie osoba, która się zajmuje edycją. Ale to czy dodawanie efektów, czy po prostu poprawienie kolorytu lub czegokolwiek, to wszystko będzie kosztować, więc to się wiąże z dodatkowymi kosztami od razu. Muzyka jest bardzo droga. Ja właściwie teksty na przykład piszę bardzo szybko. Wszystko zależy od moodu, wszystko zależy od nastroju oczywiście. Dużo osób też nagrywa freestyle, czyli po prostu leci sobie z głowy. Myślę, że to też jest taki dość szybki rodzaj muzyki. No ale też z drugiej strony na plus, bo artysta może siebie wyrazić i nie dość, że to następuje, to jeszcze pokazuje też, że ma bardzo dużego skilla w tym, co robi i naprawdę ma bardzo duże umiejętności, jeśli chodzi o rapowanie i wymyślanie tekstów. Nie musi ich nawet pisać, żeby je nawijać. Ogólnie tak rzecz biorąc, to jak chcesz coś nagrywać, no to tam trochę pieniążkę trzeba wydać, żeby to chociaż miało ręce i nogi, nie? Nawet czy chcesz podcasty nagrywać, bo to też taki mikrofonik, nie wiem, za 100 minimalnie wydaje mi się, że do podcastów to by się przydał, nie? Nie kwestia kupienia jakiegoś tam za 25 zł mikrofonu, albo na przykład masz tak z telefonu sobie podcast robisz, no to też wydaje mi się, że może być problematycznie. Też chyba nie wiem, czy ktoś z telefonu podcast robił. No tak ogólnie, jeśli chcesz coś nagrać dźwiękowego, no to musisz wydać, tak nie wiem, na pewno trzeba kupić kartę dźwiękową, na pewno trzeba kupić wtedy mikrofon, to już dwie rzeczy, bo jakby mikrofon na USB nie wchodzi w grę, no bo niestety ta karta dźwiękowa, która jest w komputerze, nie przetwarza takiej jakości dźwięku, nie? Dużo osób uczy się wszystkiego i wszystko robi sama, bo jeśli robisz wszystko sama, to nie tracisz na usługę. Kamerę możesz kupić, laptopa pewnie masz, wszystkie tam poradniki, wszystkie programy też można kupić oczywiście i to nie będą takie kwoty, że płacimy kilkurazowo jakieś tam setki tysięcy złotych, żeby ktoś nam zrobił klip albo coś takiego, tylko że jednorazowo wydajemy 6 dych na program i mamy ten program i się go uczymy. Plus tam oczywiście kurs jakiś, nie wiem, 250 zł, 300. Tak w sensie z perspektywy oczywiście małej osoby, która tak zaczyna i zna parę osób tam trochę wyżej, to jest naprawdę, nie jest to takie proste. To jest przygoda taka po prostu, praca dodatkowa niż jako, że jakobyż. Że jest siedzenie na chacie i tyle, nie? Ale tutaj też tak działa to, że jak robisz fajną muzę, na przykład jeśli chodzi tutaj stricte pod kątem muzycznym, no to jednak się wybronisz. Ludzie zaczną do ciebie pisać, cię znajdować, bylebyś jakiekolwiek dojście miał albo miała, jakiekolwiek poparcie, jakikolwiek marketing, mniejszy, większy, rozpromowanie, coś ten tego i myślę, że wszystko powinno pójść dobrze, jeśli ktoś robi dobrą muzę, to prędzej czy później jednak pójdzie to na sukces niż na stratę. Tutaj jeśli chodzi o tą muzykę i też właśnie tutaj stricte chodzi właśnie o tą muzykę, jeśli chodzi o to nagrywanie, no to jest tyle możliwości, tyle pomysłów, że to jest nieskończona kula wiedzy. Nigdy nie wiesz właściwie, co ci może przyjść do głowy, na przykład jak coś robisz, jak nagrywasz coś, też jak robisz jakiś podcast o jakichś dziwnych tematach, to też nigdy nie wiadomo, co może przyjść do głowy. Po prostu ten sam artyzm jest tak skomplikowany z jednej strony i taki niepojęty i nieskończony, że aż głowa mała. Tyle chciałem powiedzieć od siebie.
To był reportaż Aleksandry Maliszewskiej. Trzeba trenować. W sumie o treningu mało, dużo o pieniądzach. Co to się stało?
Myślę, że dzisiaj pieniądze są, niezależnie od tego, co się o nich mówi, że pieniądze się w życiu nie liczą, to zawsze się liczą, bo z czegoś żyć trzeba. No i tak jak tutaj pada mocne zdanie, muzyka jest droga, więc żeby jak najbardziej zaoszczędzić, no bo jednak niekoniecznie chcemy wydawać na to wielkie pieniądze, ponieważ mamy jakieś zobowiązania. Więc ten trening, czyli samemu nauka, jak tę muzykę robić, montować, zainteresowanie kwestiami technicznymi, teledyskiem, pomaga trochę tę muzykę obniżyć jej koszty, zwłaszcza dla osób początkujących, które jednak najpierw w to dużo wkładają, a niekoniecznie dostają z powrotem.
Zdecydowała się pani na specyficzną opowieść o muzyce, bo mamy tutaj dużo o marketingu, o pieniążkach. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, proszę mnie poprawić. Mam wrażenie, że ten muzyk, młody człowiek, który na pewno ma jakąś pasję, bardziej w tej chwili jest przytłumiony, przytłamszony tymi działaniami marketingowymi, no bo bez nich nie mógłby funkcjonować na rynku.
Tak, no marketing jednak dzisiaj jest dużo ważniejszy niż sam produkt czy usługa, którą chcemy sprzedać w cudzysłowie i nie w cudzysłowie. No i dla młodej osoby, która właśnie nie ma jeszcze obycia w środowisku, dopiero zacznie na tę drogę, no to jednak trudno jest się przebić, zwłaszcza jeżeli nie ma się jakichś znajomości, zasięgów. Dzisiaj dużo robotę robią media społecznościowe, ale to też algorytmy są czasami zabójcze, więc żeby się przebić i żeby zostać kimś w tym świecie, to trzeba mieć dużo w sobie takiego samozaparcia i woli walki, żeby się po prostu gdzieś nie poddać, kiedy pierwszy, drugi czy trzeci utwór, czy to w muzyce, czy to w jakiejkolwiek innej gałęzi sztuki, no nie można się poddawać.
No trzeba być wytrwałym, trzeba trenować. A czy spodziewała się pani, idąc na spotkanie z tym młodym, ile on ma lat?
23.
No z tym młodym muzykiem. Czy spodziewała się pani, że ta rozmowa pójdzie w tym kierunku?
Trochę nawet chciałam właśnie, żeby poszła w tym kierunku, z tego względu, że dzisiaj wiele osób nagrywa podcasty, próbuje gdzieś właśnie zaistnieć, ale kwestia narzędzi, jakie się do tego wykorzystuje i całej tej otoczki, której my nie widzimy, bo dostajemy gotowy produkt. Uważam, że jest to naprawdę ciekawe i może gdzieś nawet trochę pokory nauczyć, żeby nie rozpatrywać wszystkiego tak czarno na białym, no bo jak tutaj z tego reportażu wychodzi, jest jeszcze dużo odcieni szarości.
Taka rzeczywistość po prostu wychodzi i faktycznie no, w jednej osobie musi być artystą, czyli tą osobą troszeczkę szaloną, spontaniczną, kreatywną niewątpliwie i teraz z drugiej strony musi usiąść jak księgowy, tak, z kalkulatorem i przeliczyć koszty, więcej zdobyć środki na to, żeby móc tworzyć. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji, a przede wszystkim za te świetne reportaże. Jakieś refleksje na koniec, po zakończeniu tych prac, coś wam się nasuwa? Chcemy więcej?
Mi się zdaje, że tak. Na jednym reportażu mi się zdaje, że się nie skończy i będą kolejne.
O sporcie?
Chyba tak, bo sport to jest główny temat, który mnie interesuje, więc raczej chciałbym zostać w tej tematyce.
A pani?
Myślę, że cała ta przygoda, robienie tego reportażu, na który też trzeba poświęcić czas, trzeba jakiś plan, scenariusz ułożyć, jest naprawdę czymś, co zachęca paradoksalnie, żeby kontynuować gdzieś te działania, pomimo że wymagają od nas wkładu, to owoce są naprawdę zadowalające.
I satysfakcja.
Zgadza się.
Dziękuję za udział w audycji. Zapraszam na kolejne odcinki spotkania z reportażem Monika Białek.
Spotkanie z reportażem.